Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Zupełnie niespodziewanie w czasie pandemii Polska stała się krajem o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej. Czy oznacza to, że bezrobocie przestało być dla naszych rodaków problemem? I czy nie grozi nam, że wcześniej czy później spełnią się niedawne, najbardziej pesymistyczne prognozy o dwucyfrowym wskaźniku bezrobocia? Na te pytania postaram się odpowiedzieć wspólnie z gościem Ekonomizera, którym jest dziś profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowana Bacha Kalinowska-Sufinowicz. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Polska została krajem o najmniejszym bezrobociu w Unii Europejskiej. Może ustalmy na początek, czy dla ekonomistów też jest to jakaś wielka niespodzianka, czy też można się było tego spodziewać?
Nie jest to niespodzianka, ponieważ w zasadzie, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, jest to miernik rynku pracy, który już od dłuższego czasu kształtuje się bardzo korzystnie na tle przeciętnej w Unii Europejskiej. Tak jak spoglądam na dane, które publikowałam w ramach Obserwatorium Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego właśnie na temat rynku pracy, to można zauważyć taki permanentny wzrost już w zasadzie od 2014 roku i widać wyraźnie, że te nożyce pomiędzy przeciętną w Unii i po polską stopą bezrobocia liczoną według BAL przedstawianą zdecydowanie się otwierają i jest to tendencja taka bardziej długookresowa, bardzo korzystna i no niewątpliwie jest to coś, z czego możemy być bardzo zadowoleni.
Za nami najbardziej dramatyczny tydzień, jeśli chodzi o liczbę zakażeń COVID-19. Mhm. Dlatego zanim zajmiemy się bardziej szczegółowo danymi z rynku pracy, zastanówmy się, jak te informacje wpłynęły na biznesowe nastroje. Jaki to był tydzień na rynkach finansowych? Sytuację na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych obserwowała redaktor Sandra Soluk.
W rok od rozpoczęcia pierwszych lockdownów sporo się wydarzyło. Po wielkich wyprzedażach na giełdzie przyszły odbicia i fala nowych inwestorów, choć wszystko to w atmosferze lekkiego niepokoju, który teoretycznie powinien był już ustąpić. W końcu mamy szczepionki, których dwie dawki przyjęło dotychczas 2 miliony Polaków. A jednak, kiedy w ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy kolejny rekord zakażeń koronawirusem, na giełdę powrócił przestrach. Pierwszy rekord zakażeń padł w środę, 29 tysięcy, kolejny już w czwartek, 34, a później w piątek, ponad 35 tysięcy chorych na COVID-19. I tak też w środę WIG20 na starcie stracił 20 punktów, zakończył 1,5% niżej, w czwartek kolejne 2,5% i dotknięcie podłogi, czyli najniższych poziomów tego roku. Podobnie reagowały wszystkie indeksy GPW. Malały także słupki na Wall Street przy jednoczesnym umocnieniu dolara. W ten dzień premier Morawiecki poinformował także o wprowadzeniu nowych restrykcji. W piątek inwestorzy jakby zapomnieli o koronawirusie i giełda znów odbiła. WIG 20 na koniec skoczyło blisko procent, wracając do wtorkowego poziomu, kiedy to jeszcze mieliśmy, jakże niewielką w kontekście kolejnych dni liczbę zakażeń, 16 tysięcy. Na ten skok wpływ miały zapewne zwyżki cen ropy czy miedzi, bo raczej nie ograniczenia gospodarcze. Wszystkim inwestorom życzę zielonego tygodnia. Do usłyszenia.
Ekonomizer. To były giełdowe obserwacje Sandry Soluk. Jednak nie doszło do wybuchu paniki na giełdzie. Inwestorzy mają mocne nerwy. Przedsiębiorcy też chyba wciąż mają mocne nerwy, bo nie zwalniają pracowników w jakiejś większej skali.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o nasz polski rynek pracy, i to w zasadzie już było widoczne w momencie, kiedy pandemia rozpoczęła się, kiedy po raz pierwszy widzieliśmy skutki tego na rynku pracy, można zauważyć, że bardzo wiele osób przeszło na pracę zdalną i to nas uratowało przed tym takim wstrząsem na rynku pracy. O ile część osób jeszcze w 2019 roku marzyła o pracy zdalnej, tak myślę, że wtedy nikt nie był w ogóle świadomy tego, co może nastąpić, że ta praca zdalna stanie się dla niektórych wręcz przekleństwem.
Koniecznością, przynajmniej koniecznością, prawda?
Koniecznością i przekleństwem jednym z drugim, aczkolwiek no, trzeba przyznać, że dzięki pracy zdalnej niewątpliwie udało nam się utrzymać ten poziom bezrobocia, który jest przynajmniej w niektórych grupach wiekowych, albowiem no, trzeba podkreślić, że nie wszystkie grupy wiekowe tak samo zareagowały. Ta 3,1%, czyli to bezrobocie w czwartym kwartale, Niewątpliwie to jest jakaś przeciętna, natomiast no tutaj dużo trudniejsza sytuacja wśród osób młodych, gdzie stopa bezrobocia w tejże grupie wyniosła 12,8, czyli ponad czterokrotnie wyższa aniżeli stopa bezrobocia ogółem, to no tutaj trzeba by się zastanowić, jakie środki, jakie działania podjąć właśnie w kierunku, w stronę tej grupy, ponieważ tak źle ten wskaźnik w porównaniu do przeciętnej jeszcze nigdy się nie kształtował. On był 3 razy większy, ale nigdy jeszcze 4 razy większy. To jest jedna kwestia. Po drugie, no teraz będziemy mieć 1 kwartał, który zawsze cechuje się podwyższoną stopą bezrobocia. No to jest związane naturalnie też z bezrobociem sezonowym, więc tutaj myślę, że można się spodziewać wzrostu tymczasowego bezrobocia. No, zobaczymy, co przyniesie nam ta kolejna fala pandemii, która niewątpliwie teraz, którą teraz obserwujemy.
Ekonomizer. Może w takim razie spróbujmy skomentować te ostatnie dane statystyczne na temat bezrobocia, bo Główny Urząd Statystyczny podawał, że w styczniu i lutym ta liczba bezrobotnych była nieco większa niż w drugiej połowie ubiegłego roku. Zgodnie z tymi szacunkami, stopa bezrobocia wzrosła do około 6,5%, natomiast w ubiegłym roku przez długi czas nie przekraczała 6%. Czy teraz te zmiany sezonowe, o których pani mówiła, byłyby takim pełnym wytłumaczeniem tego, że liczba bezrobotnych wzrosła?
Najlepiej to komentować po czasie, aczkolwiek niewątpliwie może to być też efekt bezrobocia sezonowego, który zawsze w 1 kwartale jest obserwowany, jest to naturalna rzecz i no dotyczy to przede wszystkim budownictwa, które w momencie, kiedy mamy jednak zimę, nie jest w stanie rozwijać swojej działalności, swojej aktywności ekonomicznej i innych, no tutaj branża turystyczna także jest no w nieco trudniejszej sytuacji, bym powiedziała, i to w dłuższym okresie. Także no, ma to niewątpliwie wpływ na to, co się dzieje. 6,5% to jest, też trzeba dodać, stopa bezrobocia rejestrowanego. Tutaj to jest zupełnie inny wskaźnik. No, w nim mamy też osoby, które często rejestrują się w urzędach pracy, nie tylko dlatego, że szukają pracy, ale dlatego też, że no, czy to chcą uzyskać zasiłek, ale przede wszystkim ubezpieczenie zdrowotne, na którym im zależy, a czasami no, też podejmują pracę w sektorze nieformalnym.
Ekonomizer. Czyli dlatego może tutaj podpowiedzmy naszym słuchaczom, stąd mogą się brać różnice w tych szacunkach przedstawianych przez Główny Urząd Statystyczny i przez Eurostat.
Eurostat to w zasadzie publikuje te same dane, które Główny Urząd Statystyczny. Główny Urząd Statystyczny korzysta z 2 rodzajów metod. Pierwsza to jest ta, która obiera się na bezrobociu rejestrowanym. Jest to zgodne z ustawą z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy. I tutaj ta definicja osoby bezrobotnej jest ściśle określona właśnie z ustawą. Drugie wyniki są prezentowane również przez Główny Urząd Statystyczny. To jest badanie aktywności ekonomicznej ludności, które jest kontynuowane od drugiego kwartału 1992 roku. Co kwartał takie badania są przedstawiane i w tym badaniu zgodnym właśnie z metodologią międzynarodową, no jest właśnie przez to bardziej porównywalne, bo ta definicja jest taka sama w każdym z innych krajów albo bardzo podobna. Tutaj bada się, czy faktycznie osoba, która jest bez pracy, czy ona chce pracować, czy ona szuka pracy i przez to jest to takie bardziej pod tym względem wiarygodne badanie, aczkolwiek też nie pozbawione błędów, bo to wiadomo, jak każde badanie nie jest idealne.
I dlatego ta liczba bezrobotnych w tym badaniu jest mniejsza, w tym takim zgodnym z metodologią unijną, prawda? Tak by można to wytłumaczyć.
Międzynarodowo, może nie unijną, bo tak. To w zasadzie badanie aktywności ekonomicznej ludności jest też badaniem w Polsce przeprowadzanym, więc tutaj no, ogólnie jest to, można powiedzieć, od angielskiego Labour Force Survey i jest to badanie, które przeprowadzone jest międzynarodowo i tutaj Międzynarodowa Organizacja Pracy właśnie zaleca korzystanie z tego badania między innymi. To też pozwala nam porównywać się z innymi krajami.
Ekonomizer. A czy nie jest tak, że ten efekt, to znaczy taki może niewielki, ale jednak wzrost liczby bezrobotnych, jest to efekt odłożony pandemii, bo przecież mniej środków teraz z budżetu państwa przeznaczanych jest na obronę miejsc pracy. Rok temu te środki były no, znacznie większe, to ratowało rynek pracy. Może teraz po prostu te zwolnienia rozpoczęły się dlatego, że skończyły się pieniądze na utrzymywanie miejsc pracy.
Może częściowo tak być, aczkolwiek no przede wszystkim, jeżeli chodzi o pierwsze kwartały, no to w zasadzie co roku obserwowaliśmy taki niewielki wzrost bezrobocia i no, w dotychczasowych danach obserwujemy, że no mimo wszystko i to Polski jeszcze bardziej dotyczy aniżeli nawet przeciętnej unijnej. Dlatego tutaj myślę, że jest to bardziej wynik sezonowości i jest to coś naturalnego. Natomiast no, jeżeli chodzi o wpływ pandemii, to tutaj akurat bym się nie doszukiwała, aczkolwiek możliwe, że część osób, właśnie tak jak osoby młode, zostały bardziej poszkodowane, jeżeli chodzi o pandemię, no, czym, co widać chociażby w kształtowaniu się wskaźnika bezrobocia w tej grupie 12,8 w ostatnim kwartale, więc jest to prawie 13% i no, wynika to przede wszystkim z tego, że wiele osób młodych pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne, na tak zwanych też śmieciówkach częściej i to też powoduje, że no jednak w przypadku, kiedy pojawia się właśnie taka sytuacja, jaką mamy obecnie, no to te osoby niestety, ale pracy znaleźć nie mogą. Jest to bardzo trudna dla nich sytuacja.
Ekonomizer. Temperatury rosną, pan Zenon nie będzie już musiał odśnieżać, w związku z czym będzie mógł poszukać innej pracy. Wracamy do naszej rozmowy na temat bezrobocia. Przypomnę jeszcze, że gościem Ekonomizera jest dziś profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowana Bacha Kalinowska-Sufinowicz. Jak można wyjaśnić fakt, że bezrobocie w Unii Europejskiej jest najniższe akurat w krajach naszego regionu? Polska, Czechy.
No to jest dość ciekawa sytuacja. W zasadzie to są to kraje, które możliwe, że charakteryzują się i wciąż jeszcze większym wskaźnikiem sektora publicznego, ale tutaj sobie tak gdybam, można by powiedzieć. Nie prowadziłam porównań Europa Środkowo-Wschodnia na tle całej Unii Europejskiej. Swoje badania głównie prowadzę do przeciętnej, bez rozróżnienia na kraje, dlatego trudno mi się odnieść do tego pytania, żeby je tak wyjaśnić w sposób no, pewny, jeżeli chodzi o wskazanie przyczyn.
A tu jest jeszcze jeden ciekawy element, bo przecież w ostatnich miesiącach właśnie wyprzedziliśmy Czechów, naszych sąsiadów z południa, którzy byli liderami, tam było najniższe bezrobocie. Teraz zmieniło się to na korzyść Polski. To może tu można by było uchwycić coś, czym w takim razie Polska się tutaj wyróżniła, że no, tych Czechów, naszych sąsiadów jednak w tej klasyfikacji pokonaliśmy.
Nie zajmowałam się, tak jak mówiłam, badaniem według krajów poszczególnych, także trudno mi się odnieść do tej sytuacji, jeżeli chodzi o poszczególne kraje, czy to Czechy, Słowacje, Węgry. No są to kraje, które są specyficzne, bo no, to są kraje, które dawniej należały do CEFA, razem przygotowywaliśmy się do członkostwa w Unii Europejskiej, także mamy podobną historię, która też wpływa na jakiś sposób funkcjonowania. Możliwe, że to jest kwestia systemów, które dalej tutaj w jakiś tam sposób tkwią, jeżeli chodzi o politykę rynku pracy, a także no, działanie tego, tych krajów właśnie no, wciąż jeszcze mamy jakieś tam efekty tego, jak funkcjonowaliśmy w okresie gospodarki centralnie zarządzanej.
Ekonomizer. Może tu młodzież przestała wyjeżdżać za chlebem, tak jak kiedyś to był taki popularny ruch Irlandia, Wielka Brytania i stąd zmiana.
Możliwe jest, że z racji tego, że nie mamy tego eksodusu, że nie wyjeżdżają osoby młode, bo nie mogą, bo też no, w zasadzie są pewne ograniczenia i to też może powodować ten wyższą stopę bezrobocia w tej grupie, aczkolwiek ja bardziej bym się przychylała do tego, że jednak no, ta liczba ofert pracy dla osób młodych, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy pandemię, kiedy no, jednak te właśnie miejsca pracy takie traktowane jako zderzak koniunkturalny, ich liczba się zawsze zmniejsza właśnie w sytuacji, kiedy mamy kryzys gospodarczy, a taki niewątpliwie mamy. Zresztą nawet bez pandemii widać było osłabienie stanu koniunktury gospodarczej pod koniec już 2019 roku, więc w zasadzie można powiedzieć, że pandemia tylko i wyłącznie pogłębiła ten kryzys. Możliwe, że mielibyśmy po prostu spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce, bo jednak Polska jest innym krajem, charakteryzujemy się bardzo dużym rynkiem konsumentów, co też powoduje, że ten tempo wzrostu gospodarczego jest na wysokim poziomie i też no, na tle Unii Europejskiej często byliśmy tą zieloną wyspą. Natomiast no, teraz myślę, sytuacja jest wyjątkowa i no, to się nieco zmieniło.
Ekonomizer. Ja się muszę przyznać, że próbowałem znaleźć taką odpowiedź, rozwiązanie tej zagadki, dlaczego mimo, że te płace w Polsce są ciągle niższe niż w krajach Europy Zachodniej, no to bezrobocie jest u nas też niższe, bo na zdrowy rozum, no powiedzmy tam, gdzie płace są wysokie, tam te chęci do pracy powinny być większe i tam ci wszyscy zainteresowani pracą powinni się przenosić, a bezrobocie tam, gdzie to się nie opłaca. Jak to można by było wyjaśnić? Może pani by tutaj spróbowała nam podpowiedzieć?
No tutaj akurat to tak nie jest, ponieważ w zasadzie to można ekonomicznie wytłumaczyć w bardzo prosty sposób, ponieważ nasze województwo wielkopolskie akurat cechuje się bardzo niską stopą bezrobocia. No w tym badaniu, na które się powoływam, byliśmy znowu na pierwszej pozycji jako właśnie liderzy, jeżeli chodzi o poziom bezrobocia, z stopą bezrobocia 1,8%. I w zasadzie od lat cechuje nas właśnie Wielkopolskę najniższy bądź jeden z najniższych poziomów bezrobocia, co między innymi jest związane z tym, że ten poziom wynagrodzeń nie jest zbyt wysoki. Dlaczego? Jeżeli pracodawcy mniej płacą, to mogą zatrudnić więcej osób, tak? Bo mają ten sam budżet i mogą po prostu więcej osób zatrudnić i dzięki temu więcej nas pracuje, ale mniej zarabiamy, tak? Więc tutaj no, jest to coś za coś i takie wyjaśnienie jest naturalne w ekonomii, że jeżeli no, mamy do czynienia właśnie z tym, że płace jednak wolniej rosną, aniżeli byśmy chcieli, ale mimo wszystko za to mamy niską stopę bezrobocia, jest to no, koszt jakiś tego.
Ekonomizer. Panie profesor, to na koniec poprosiłbym jeszcze o pani prognozę. Czego możemy się w takim razie spodziewać? Jak będzie zmieniała się ta sytuacja na rynku pracy? I czy, tak upraszczając, w tym roku, jeśli chodzi o bezrobocie, sytuacja poprawi się, czy się pogorszy?
Trudno jest prognozować, ponieważ w zasadzie wiemy, że nic nie wiemy i przyszłość jest bardzo trudna. W zasadzie wszystko wskazuje na to, że trzeba będzie się przyzwyczaić do tej naszej nowej nienormalności i potraktować je jako normalność. I no myślę, że na pewno pierwszy kwartał i dane z pierwszego kwartału będą cechowały się wzrostem stopy bezrobocia. To jest to raczej nieuniknione i co roku obserwowane w Polsce, Wielkopolsce. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne kwartały, no to miejmy nadzieję, że sytuacja nie będzie się pogarszać tak jak w niektórych krajach i że będzie się cechowała tym, że ta stopa bezrobocia jednak utrzyma się na tym poziomie no, niższym, aniżeli początkowo przypuszczaliśmy. Bo jednak początkowo te prognozy były bardzo pesymistyczne i wydawało się, że bezrobocie bardzo wzrośnie. Natomiast taka sytuacja nie miała miejsca, to no, myślę, że troszeczkę pewnym w tej trudnej sytuacji jednak optymizmem nas napawa.
Czekamy na kolejne dane o bezrobociu w pierwszym kwartale już wkrótce. A dziś dziękuję już za rozmowę. Gościem Ekonomizera była profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowana Bacha Kalinowska-Sufinowicz.
Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.